A znaczy to nic innego, jak to, że zaczynamy czas wzrastania. Audycję Radia Maria dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. I teraz przy tym pozdrowieniu chciałem, proszę teraz tam przy radioodbiornikach teraz nastawić uszy. Alleluja, pani Lauro. Alleluja. Powiemy, Laura? No, pozdrowimy wszystkich? No. No, ale to tak by trzeba było... No mama, to raz, tak jest. Ale alleluja. Laura? No nie da rady, ale to Laura się zastanowi. Więc w dzisiejszym czasie wzrastania mamy już Laurę. Laura przyszła, żeby wszystkim powiedzieć alleluja.
Alleluja.
Bardzo dobrze. Alleluja i do przodu. Czy cała naprzód. I na multiplex. Tak?
Alleluja.
Tak jest, bardzo dobrze. Widzicie, że już nawet małe dzieci ledwo się urodzą, ale nasza panna Laura jest już dużą dziewczyną, ma 18 miesięcy, ale to zaraz do niej wrócimy. Kochani, jutro wszyscy spotykamy się na ogólnopolskim już trzecim marszu w obronie wolnych mediów, telewizji Trwam, hasło. Kto pamięta hasło?
Obudź się Polsko.
Tak jest, obudź się Polsko. I spotykamy się na Placu Trzech Krzyży. 11:30 koncert patriotyczny, modlitwa różańcowa i później msza święta. Skoro głównym momentem marszu jest ta łaska uświęcająca, którą przynosimy i msza święta, więc dzisiaj w wigilię tego spotkania postanowiliśmy, nie powiem z kim, Laurę już znacie, ale... duchowo przygotować się do przeżycia tej Eucharystii. Stąd w studio mamy takich ludzi. Panna Laura już poszła. To zaczniemy od mamusi Laury.
Tak, mama Laury, czyli Litka. Mhm.
Tata też się pojawi.
Tata się pojawi troszeczkę później, ale słucha i wspiera. Mhm.
Piotrek.
Marysia Sołtyk.
Małgosia Sołtyk. Siostry.
A wy jesteście siostry?
Tak.
No proszę, to ja nie wiedziałem. Czyli mamy Marysię, mamy Gosię, mamy Litkę i mamy Piotrka i czekamy na Kamila i mamy Laurę. I właśnie z nimi, nie powiemy kim oni są, to będzie też dla was takie ciekawe doświadczenie. Chcemy przygotować się, albo nie wiem, podpowiedzieć wam takie praktyczne rady, jak przeżyć dobrze mszę świętą. Taki krótki przewodnik po mszy świętej. Dlaczego to bierzemy? Dodam tylko, że chcemy wziąć katolicki dwumiesięcznik Miłujcie się, numer 3 z tego roku, przeczytać fragmenty tego dwumiesięcznika, przemyśleć, wyciągnąć wnioski. A te wnioski myślę, że pomogą nam w jutrzejszym marszu Obudź się Polsko, a będą też jakimś chyba przyczynkiem do całego roku wiary. Mamy taką propozycję, bo warto byłoby, żeby coś do pisania wziąć, nie?
Tak.
Czyli wy jesteście... Bo ta młodzież jest niesamowita. Widzieliście Laurę. Mówić jeszcze nie umie, ale razem z tata mama nauczyła się alleluja. Teraz się uczy i do przodu, i na multiplex.
I przed posiłkiem składa ręce.
I przed posiłkiem składa ręce, tak. Tak, no, i wszystkich bardzo kocha, do wszystkich wyciąga rączki. Pochwalony Jezus Chrystus, mówi już? Uczy się, jest na etapie uczenia się. Super. Dlatego te rzeczy, które będziemy tu dzisiaj mówili, one się przydadzą. Dlatego wyciągnijcie jakieś karteczki, kajet, coś do pisania. Bo ja nie wiem, no tych mądrości, jakie usłyszycie od Gosi, Marysi, Litki i Piotka, no nikt wam nie powie. No. Dlatego warto je zanotować jako złote myśli. Ale tu chodzi o życie duchowe. Chodzi o życie duchowe. Jarek, realizujący dzisiejszy program, już też widzę, że wyciągnął karteczki i też sobie będzie notował. Dlatego wy, kiedy będziecie sięgali po coś do pisania, my wam pięknie zagramy. A zagramy co?
Piosenkę zespołu Lumen. Sławcie Pana.
Wy tam bardzo lubicie ten Lumen.
Bardzo lubimy.
To wam się przyda w odszyfrowaniu, kim oni są dzisiejsi.
Pierwsza podpowiedź. Goście.
Ale wśród nas
śpiewujcie i grajcie Jemu psalmy.
Rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem.
Niech się weselą nasze serca.
Mówcie o cudach, które uczynił.
O Jego znakach pamiętajcie. Sławcie Pana, sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Sławcie Pana, sławcie, sławcie Pana, poście Jego chwałę wśród narodów.
Więc ja tutaj mam przed sobą, wezmę tylko ten Miłujcie się, tak, i czytam numer 3, 2012 rok. W niedzielę 12 października 2008 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce miało miejsce niesamowite wydarzenie. We wspomnianym kościele parafialnym 12 października o godzinie 8.30 mszę świętą odprawiał ksiądz Filip Zdrodowski. Kiedy podczas tej mszy świętej ksiądz Jacek Ingielewicz pomagał mu rozdzielać komunię świętą, w pewnym momencie, bez jego wiedzy, jeden z komunikantów spadł mu na stopień ołtarza. Zauważyła to klęcząca obok kobieta i pokazała leżącą hostię księdzu Jackowi, który natychmiast ją podniósł i, uznając, że jest zabrudzona, włożył ją do vasculum, czyli do małego naczynka z wodą stojącego obok tabernakulum. Vasculum służy kapłanom do obmywania palców po udzielaniu mszy świętej, po udzielaniu komunii świętej, jak zapewne widzieliście. Kiedy msza święta się skończyła, zakrystianka, siostra Julia, przeniosła waskulum z hostią do zakrystii, przelała całą jego wartość do innego naczynia i zamknęła w sejfie. Klucz do sejfu miała tylko ona oraz ksiądz proboszcz Stanisław Gniedziejko. Trzeba odnotować fakt, że siostra Julia jest zakonnicą ze zgromadzenia Służebnic Jezusa w Eucharystii, którego szczególnym charyzmatem jest szerzenie czci do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Siostra Julia po raz pierwszy w swoim życiu miała do czynienia z taką sytuacją. Codziennie zaglądała do naczynia z wodą i sprawdzała, czy konsekrowana hostia już się rozpuściła. Zwykle po kilku dniach komunikant całkowicie rozpuszcza się w wodzie. Sądzono, że w tym przypadku będzie podobnie. 19 października, około godziny 8 rano, kiedy siostra Julia otworzyła w zakrystii sejf, poczuła zapach chleba. Pomyślała wtedy, że hostia już się całkowicie rozpuściła i że będzie mogła wylać całą zawartość do tak zwanej piscini, specjalnego otworu umieszczonego pod ołtarzem. Kiedy zobaczyła hostię w naczyniu z wodą, zaniemówiła z wrażenia. Widziała w środku białej hostii coś, co przypominało żywy, zakrwawiony fragment ciała o wielkości około 1,5 cm na 1 cm. Siostra Julia z największym zdumieniem i czcią wpatrywała się w to nadzwyczajne zjawisko. Przyznała, że czuła się jak Mojżesz wpatrujący się w palący się krzew na pustyni, który się nie spalał. Słuchajcie, wy na co dzień czytacie Miłujcie się?
Tak.
Warto czytać, nie?
Bardzo warto.
W ilu to językach? To już chyba prawie we wszystkich językach. Ostatnio zaczęło druk poszedł również po chińsku. Miejmy nadzieję, że trafi do Chin, do Hongkongu.
W kilkunastu językach.
Tak, w kilkunastu językach. No dobra, skoro wy czytacie Miłujcie się, powiedzcie, co było potem?
30 października 2008 roku na prośbę księdza proboszcza, na prośbę księdza arcybiskupa, ksiądz proboszcz wyjął z wody hostię i przełożył ją na biały korporał, to jest taki kawałek płótna, który
tak, to jest
umieścił...
jak to się mówi, obrusik taki, tak, który na ołtarzu kładzie się kielich i patenę.
Tak, i umieścił to w kustodii i włożył do tabernakulum. W krótkim czasie hostia wyschła i czerwono-brunatna, krwista substancja niejako właśnie wtopiła się w ten korporał. No i taka pozostaje już do dnia dzisiejszego.
Inne szczegóły?
5 stycznia 2009 roku decyzją księdza arcybiskupa Kuria Metropolitalna w Białymstoku zaprosiła profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Marię Sobanie-Słotowską, no i profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Stanisława Sulkowskiego, wybitnych naukowców od diagnostyki właśnie histopatologicznej o naukową ekspertyzę materiału właśnie złączonego z komunikantem zabezpieczonego w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce. No i 7 stycznia pani profesor Maria Sobaniec-Łotowska w obecności specjalnej komisji pobrała próbkę do badań.
I co się okazało?
I właśnie to jest teraz bardzo ważne, że wyniki dwóch odrębnych, zupełnie niezależnych od siebie ekspertyz są całkowicie ze sobą zgodne, potwierdzają się i one wprawiły w wielkie zdumienie tych naukowców. Okazało się po prostu, że tajemnicza substancja, w którą przemienił się fragment hostii, jest z całą pewnością tkanką mięśnia ludzkiego serca, które żyje, które bardzo cierpi i jest w stanie agonalnym, jakby przedzawołowym.
Mhm. Tak, i ten cud jest takim głosem jakby Pana Boga, prawda, żeby pokazuje nam, że Eucharystia jest najcenniejszym, największym darem, jaki w ogóle nie jednym z wielu darów, tylko największym darem Pana Boga. No i że wzywa nas, prawda, żebyśmy przychodzili do Niego, uczestniczyli w tej ofierze mszy świętej.
Tak, że On jest obecny rzeczywiście.
Mhm. Tu zawsze mówmy do mikrofonu, wtedy lepiej będziemy słuchali. Bo wiecie, najciekawsze jest to, że ludzie na przykład, kiedy widzą, że bociany przylatują, to mówią, wiosna będzie. Kiedy jaskółki nisko latają, że deszcz będzie padał. No ale wtedy nagle cud w Sokółce. To co to znaczy?
No to jest właśnie to, że Pan Jezus do nas przychodzi.
Że jest i żyje. Jest obecny.
No właśnie, jak gdyby przypomniał, ty stary, głupi człowieku, który chcesz być tak nowoczesny, i tak, bo nawet chyba się odezwali irracjonaliści w imię swojego racjonalizmu, wyśmiewając to, nie? No bo jak może być opłatek nagle krwią? Dobrze. I dlatego my chcemy dzisiaj na temę Eucharystii spojrzeć przez mszę świętą. I zaraz zobaczycie, dlaczego akurat są ci goście, dlaczego jest i Gosia, i Marysia, i Litka, i Piotr. Bo nie będziemy wymądrzać. Ja ich poprosiłem, żeby oni po prostu sami powiedzieli, jak oni, co oni robią w czasie mszy świętej. Ja myślę, że to doświadczenie będzie najlepsze, żebyście wy z niego skorzystali. No to teraz chyba sobie coś pięknego zaśpiewamy, a wy się duchowo przygotujcie i weźcie już do ręki długopisy i kartki albo kajety, bo za chwilę zaczynamy. Krótki przewodnik po mszy świętej, a towarzyszyć nam będzie ciągle, jak zwykle, lumen wasz ukochany. Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie.
Twoja łaska.
Czyli jeżeli zgodzicie się, bo zresztą nie macie innych szans, bo tak się umówiliśmy, to ja jako ksiądz będę próbował przypominać wam fragmenty mszy świętej i wy będziecie opowiadać, jak proponujecie, jak wy to przeżywacie. Ale zanim zaczniemy to, wyobraźcie sobie, że w niedzielę Litka ma iść z Laurą do kościoła i z Kamilem jako cała rodzina na dziesiątą, o której muszą być w kościele. Co to znaczy, że msza święta, do jakiego kościoła chodzicie?
Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Warszawie.
Bardzo dobrze. O której muszą, czy to najważniejsze, żeby być o dziesiątej w kościele Matki Bożej?
No o dziesiątej na pewno, ale lepiej wcześniej. Zdecydowanie wcześniej dla nas. No tak, powiedzmy takie umowne 10 minut, żeby się wyciszyć, żeby oddalić wszelkie rozproszenia, wszelkie sprawy codzienne, zarówno te jakieś problemy, jak i te dobre sprawy, bo też czasami nas mocno absorbują, bo to nie jest, Eucharystia nie jest czasem na to, żeby myśleć o swoich jakichś tam problemach czy innych rzeczach, żeby się po prostu wyciszyć w całości, oddać Panu Bogu, pomyśleć też swoją intencję. I dobrze skupić i przygotować na to, co się będzie za chwilę działo, na to spotkanie z Jezusem.
Mhm. Ale na czym polega to jeszcze przygotowanie? Bo dobrze, skupienie, tak, żeby pomyśleć intencje. Piotr?
Właśnie chciałbym dodać do tego, co Litka powiedziała. Warto się pomodlić do Ducha Świętego, chociażby właśnie że o łaskę skupienia i żeby też Matka Boża nam towarzyszyła, bo jak wiadomo, ona jest zawsze obecna właśnie też w Eucharystii. Ja staram się tak zawsze robić i to naprawdę pomaga, także polecam. Dla mnie jest właśnie człowiek takim naczyniem, tak, które musi się oczyścić z tego, co mu się przez tydzień nagromadziło, czy przez ten dzień, te wszystkie rozproszenia, i wtedy łaska Boża może do niego wejść, tak, w całej pełni, żeby jak najlepiej z niej skorzystał.
Czyli jeżeli nie uda mu się tak wyciszyć, oczyścić, to nie idzie do kościoła, bo będzie rozproszony, tak to rozumiem?
Właśnie nie do końca, po to jest ta modlitwa do Ducha Świętego. Człowiek sam, wiadomo, jest słaby i bardzo łatwo ulega rozproszeniu, ale Duch Święty naprawdę działa, jeśli tylko człowiek się otwiera.
Ja rozumiem, jak na przykład ubiera się Laurę do kościoła, że trzeba wziąć jakąś zapasową pieluszkę, nie i ten, ale chciałbym, bo zanim pójdziemy do kościoła, no to jest problem jeszcze, jak się ubrać. Ja w swoje czasy pamiętam, kiedy mamusia na krześle stawiała świeżą koszulkę, portki, bo to były do kościoła, i buty.
Nie, no trzeba się ubrać elegancko, to znaczy...
Rewia mody później, niech sąsiadki widzą.
Tak, nie, chodzi o to, żeby było, to nie było jakieś ubranie robocze, jakieś takie szmatki, czy jakieś odkryte, nie wiem, nogi całe gołe, tylko tak, żeby było...
Schludnie,
ale też, żeby nie rozpraszało na przykład kogoś.
Mhm. Znaczy, ja wiem, że tak powiem właśnie już trochę z punktu widzenia mamy, że też chcę, żeby to ubrać się tak, żeby Laura widziała, że to jest jakieś święto, że to jest inaczej niż w cały tydzień. Dzień, podczas całego tygodnia, ale jednocześnie, no, żeby to nie był jakiś tam bal przebierańców czy coś, żeby nie rozpraszało innych, czyli wybieramy po prostu najbardziej odświętne stroje, no bo idziemy na wielkie święto, największe w tygodniu, tak? I,
Słuchajcie, a jeszcze w takim razie, bo jeszcze mszy nie zaczęliśmy, albo prawie zaraz zaczniemy. Wiecie co? To, co nieraz od ołtarza widać, no to by można było film dobry nakręcić. Kto wie, czy w ramach kalejdoskopu nie wiem. Dlaczego wy się przed przyjściem do kościoła, nie wiem, ja mówię teraz jako kapłan, weźcie to w cudzysłów, nie umyjecie, tylko bo wszyscy przychodzą, biorą tam wodę święconą w garści, rzucają sobie na twarz, takie blu, i później jeszcze na dodatek. No ja rozumiem, i tak byliśmy uczeni, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli w górę, w dół, w lewo, w prawo, nie znalazłem, no to mogę iść na przykład, no nie wiem, o zakład nawet, 50% ludzi to znaku krzyża normalnego nie zrobi przed wejściem, a już nie mówię o przyklęknięciu. Są zwolnieni wszyscy gdzieś, powiedzmy, od rocznika 30 w dół, czy 40 w dół, no ale na miłość boską, no tam prawie nikt nie potrafi kolanem dotknąć do ziemi, tak wszystkich łupie.
Tak. Chodzi o to, że często wpadamy już w takie odruchy, że jakby zapominamy, co niektóre gesty znaczą, i robimy je odruchowo, a
to takie przyklęknięcie przy wejściu do kościoła, no jest jakby takie ważne, żeby się właśnie pomyśleć, przed kim klękamy, przed samym Bogiem. Przychodzimy stanąć przed Bogiem, właśnie ofiarować Jego Syna, prawda? I chcemy uczestniczyć w tej ofierze. No i właśnie powinniśmy sobie, czy ten gest uklęknięcia jest takim gestem szacunku, oddania czci.
Tak, że przychodzimy Bogu. Tu dla Pana Boga, a nie dlatego, żeby się tam zobaczyć ze znajomymi w niedzielę, prawda?
Dobra, bo czas ucieka, czyli dobra. Przyszliśmy wcześniej w domu, pięknie ubrani, przeżegnaliśmy się pobożnie, przyklęknęliśmy przed Najświętszym Sakramentem, uklękliśmy, witając Pana Jezusa, to pamiętam, niechaj będzie, nawet gdyby ktoś jako małe dzieci pochwalony przy Najświętszy Sakrament. I w takim razie ja myślę, Panie Jarku, że możemy zacząć mszę świętą.
Confiteor, et vobis fratres, peccavi nimis, cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum vostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Oremus. Deus qui nos hodie beate Cecilia nua commoratio.
No, czyli uczestniczyliśmy w takim dźwiękowym pieśń na wejście w imię Ojca i Syna. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Później Kyrie eleison i modlitwa, kolekta na zakończenie. Proszę bardzo, bo to są to, co nazywamy obrzędami wstępnymi mszy świętej. Msza święta to jest liturgia słowa i liturgia eucharystyczna. Są obrzędy wstępne i zakończenie. Wytłumaczcie mi, co dla was, co wy w tym czasie robicie, na czym polega sens tego wprowadzenia we mszę świętą.
Najpierw zaczyna się dzwonkiem, ten przenikliwy dźwięk dzwonka i wszyscy od razu automatycznie na nogi, prawda?
Albo jakby nie było dzwonka, to by ludzie nie wstali.
No mogliby się nie zorientować. No.
Bo dzwonek po prostu zwraca uwagę, że uwaga, już się uwaga, skupiamy właśnie, że wchodzi celebrans, prawda?
A czy trzeba wstawać?
Trzeba no tak. Wstawać. To jest, no tak jak na przykład ktoś wchodzi do pokoju, prawda? I żeby się z nim przywitać, to wstajemy. To jest takie okazanie jakoś szacunku, prawda? Że ta osoba jest ważna dla nas.
Wstań, chodź. Nie? Postawa tylko pielgrzyma.
Postawa tak. Gotowości właśnie.
Tak.
No i co? Pan z wami.
I z duchem twoim.
No to takie pod nosem mówicie. I nieraz jak się witamy, to niedźwiedzia robimy, dlatego, a tu...
Zawiązujemy wspólnotę, jednoczymy się.
Aha, jeszcze o śpiewie mieliśmy powiedzieć. Czy tak. Wszyscy mają śpiewać, czy najlepiej, żeby tylko...
Bezwarunkowo wszyscy.
Dokładnie.
A może schola czy chór niech tylko śpiewają?
Nie, wszyscy mają się włączać. Jak ktoś śpiewa, dwa razy się modli, jak ktoś fałszuje, trzy razy się modli, a jak ktoś słucha tego, to się cztery razy modli.
Liturgia nie toleruje widzów. Trzeba uczestniczyć, wspólnota.
Wszyscy jesteśmy uczestnikami.
Niech wszyscy śpiewają najpiękniej jak potrafią, bo to jest najpiękniejsze, najważniejsze święto.
Wiadomo, że schola może pomagać, prawda, czy organista jakoś przewodniczyć,
tak,
prowadzi ten śpiew, ale każdy właśnie daje siebie w tej Eucharystii, prawda, więc jak ktoś potrafi śpiewać, to daje, jak ktoś nie potrafi, to też, i to jest ważne zaangażowanie osoby.
Mhm. A czym to można wytłumaczyć, bo teraz mówią, że ktoś był na koncercie, ktoś idzie na koncert, wszyscy śpiewają razem, na przykład tak. Jakiś tam
znane kawałki.
A my, nie wiem, niekiedy przychodzimy do kościoła i bardziej, no, chcemy posłuchać.
No, tak. Nie uczestniczymy.
Wy śpiewacie?
Śpiewam.
Jasne.
Czyli powiedzcie jasno, że trzeba śpiewać, tak?
Tak.
Tak, zachęcamy do śpiewania.
Bo wtedy człowiek się angażuje, wtedy nie jest widzem, tylko jest uczestnikiem, prawda? Też tworzy, też daje coś z siebie. I
no bo nie śpiewać to jest tak, jakby przyjść na imprezę i stać w kącie i się nie odzywać całą imprezę.
Tak.
No
to tylko słuchać, co ludzie mówią.
Ja też zauważyłem taką zależność, że jeśli ja śpiewam głośno, to ludzie obok mnie też się odważają, tak? Mają odwagę śpiewać, natomiast kiedy to działa na zasadzie takiej fali. Jeśli wszyscy, ja milczę, on milczy, wszyscy milczymy.
No ale tak jak nie zna się pieśni?
Na ogół są wyświetlane jednak te teksty.
Często
kościoła.
Te
a jeżeli
takie,
na przykład
że...
nie ma gdzieś, no to po to jesteście wy, ludzie młodzi, że idziecie do księdza proboszcza czy wikarego. Księże, służę pomocą. Ściągam, w PowerPoincie rzucam, notebooka właśnie. Każdy ma i można śpiewać. No, żeby przejąć trochę inicjatywę w pomocy w animacji, nie?
No pewnie.
No dobra, co tam jeszcze dalej było? Pomóżcie.
Kapłan całuje ołtarz.
Czyli jak
jest to jakby pozdrowienie i oddanie też właśnie czci temu miejscu, gdzie się za chwilę będzie odbywała ofiara.
A dlaczego ludzie w niektórych kościołach właśnie nie tylko nie śpiewają, ale nie odpowiedziałem? Pan z wami! Nie dałem wam. Jak?
Czy myślę, że nie zdają sobie sprawy z tego po prostu, co się dzieje? Popadają w taką rutynę, przychodzą...
A co się dzieje tutaj w tym momencie?
No dzieje się największy cud świata.
Ale w tym momencie, gdy kapłan...
Pan z wami, to jest...
Dialog kapłana ze wspólnotą.
Może pan jest z nami. Pan z nami znaczy pan jest z nami. I rzeczywiście. I przychodząc wierni, przychodząc do kościoła, wierzą w to, więc muszę odpowiadać, jak ksiądz Lesia tak mówi, pan z wami jest duchem twoim.
A jeśli przychodzimy w gościnę, to mówimy dzień dobry i trzeba odpowiedzieć. To jest jakby...
No dobra.
Bardzo naturalne.
A weźcie jeszcze, podzielcie się, bo później jest tam problem. Ja jako ksiądz mówię, abyśmy godnie mogli sprawować tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Słyszeliśmy to po łacinie. Po co to tak od razu się za grzeszników na początku? Jak wy sobie z tym radzicie? Po co jest to, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu?
No bo to wszyscy jesteśmy grzeszni i po prostu Pan Bóg i taka jest prawda o ludziach. I Pan Bóg i tak widzi, jacy jesteśmy.
No ale po co spowiedź? To do spowiedzi niech pójdą.
No ale nie. Eucharystia, uczestnictwo we mszy świętej gładzi grzechy powszednie. Jeżeli ktoś ma grzech ciężki, no to powinien iść do spowiedzi, jeżeli chce przystąpić do komunii. Ale jeżeli ma jakieś grzechy lekkie, no to wtedy może, jeżeli nie ma, znaczy po prostu to uczestnictwo w samej mszy świętej odpuszcza właśnie ten grzechy, ten akt
powszedni.
Tylko trzeba je świadomie jakby oddać, tak? Uświadomić je sobie i
uznać,
i
że zgrzeszyliśmy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Bo nieraz stoimy pół godziny w kolejce, denerwujemy się, że ksiądz jest zmęczony i spowiadamy się, że za dwa dni będą trzy dni, jak ostatni raz byłem u spowiedzi, bo raz sobie, nie wiem, brzydko pomyślałam o dyrektorze szkoły.
No to właśnie po to jest ten akt pokutny. A nie chodzenie do spowiedzi co godzinę.
Bo później ktoś tak, pójdzie do spowiedzi, po spowiedzi pójdzie do Komunii Świętej i 3, 4, pół roku do komunii nie będzie, bo mówi, że uspowiedzi nie było.
No właśnie, nie można tak perfekcjonistycznie też podchodzić i tylko uznać, że jesteśmy w drodze, tak? I mamy prawo się jakoś tam lekko potknąć i iść dalej.
Tak, bo Kościół jest święty, ale nie bez grzeszników, nie? Czyli święty i grzeszny zarazem. I dlatego robimy ten rachunek sumienia i później to wzywamy to miłosierdzie. A Gloria kiedy śpiewamy?
Na święto.
W czasie świąt.
W czasie świąt.
Jak jest podniosły chyba.
W niedzielę na przykład. Tak.
No kiedy w najbliższym czasie będziemy śpiewali Gloria?
W niedzielę.
Nie.
Wcześniej.
A nie, jutro.
Tak. Dlaczego jutro?
Święty Michał.
Święto można poznać w kościele po tym, że jest gloria. A jak jest uroczystość, to jest i wtedy credo. A słuchajcie, ale ta modlitwa, oremus na koniec, co to jest?
Modlitwa...
Ta modlitwa przed czytaniami.
To jest takie zebranie intencji ludu Bożego, tak? Czyli nas wszystkich, którzy jesteśmy, uczestniczymy we mszy świętej.
I tak też podsumowanie tego dnia, w którym jest Eucharystia, czy nawiązanie do jakiegoś wspomnienia, czy do święta, czy do uroczystości. Po prostu, żeby to miało sens wszystko.
Bo to jest takie, jak gdyby słuchając tej modlitwy, kwintesencję tego dnia liturgicznego danego dnia znajdziemy, prawda? Prawie na każdy dzień jest inna, prawda? A szczególnie przy, tak jak dzisiaj, świętego Wacława, jutro będzie
świętych
Archaniołów będzie inna, w sobotę będzie inna i w niedzielę będzie inna i tam znajdziemy. Dobra, bo czas ucieka. Jarku, dajmy im kolejne zadanie, bo to były tylko takie obrzędy wprowadzające. Przechodzimy chyba powoli do czegoś poważnego, do liturgii chyba słowa. Tak jest, tutaj mamy na tego. My już tu byliśmy na tym. Idziemy teraz kawałek dalej. Organista podgrywa nam.
Oto lud wierny, szukający Boga.
I co my wtedy odpowiadamy? Dobrze. Później co mamy?
Aleluja, aleluja, aleluja.
To jest to.
Tak, to zazwyczaj prawie nigdy nie powinno być recytowane, a zazwyczaj śpiewane. Dobrze, wyśpiewaliśmy Alleluja. Po Alleluja jest Ewangelia. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bardzo dobrze, spokojnie. Ewangelia, oto słowo Pańskie. Później głoszę homilię. I po homilii co jeszcze mamy?
Jezus napełnia radością wszystkich, którzy mu zaufali. Wpatrzeni w piękny wzór świętości świętej Cecylii, zanieśmy więc do niego ufne modlitwy.
Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby wszystkie jego dzieci...
O, i teraz mamy tu modlitwę wiernych. Kochani, powiedzcie mi z waszego doświadczenia, bo to jest liturgia słowa, czy ona jest obowiązkowa, czy msza święta jest ważna, jak się przyjdzie, nie wiem, do Ewangelii, czy do podniesienia. Czy ona jest naprawdę taka ważna, bo to tylko się coś czyta, ksiądz zawsze sobie siedzi, my siedzimy.
Nie no, liturgia tworzy, liturgia eucharystyczna i liturgia słowa tworzy jedną całość, nie można jakoś tego dzielić, czy coś jest ważniejsze, coś jest mniej, po prostu... Przychodzimy na mszę świętą od początku.
Tak.
Myślę, że uznaliśmy już, że ta Eucharystia jest spotkaniem z Bogiem, więc nie wyobrażam sobie spotkania z Bogiem, w którym Bóg nic nie mówi. A właśnie liturgia słowa jest tym słowem Boga do mnie.
Kapitalną rzecz mówicie, że w słowie, w czytaniach spotykamy się z Bogiem.
Tak.
Nie? Oto Słowo Boże. Boga spotykamy w słowie. W słowie objawionym w Piśmie Świętym. Super. I warto tutaj dodać, że nigdy, nigdy w tradycji Kościoła nie było mszy świętej bez czytań. No bo inaczej to co? Nic nie zrozumiemy chyba, nie? Z tego, co by było.
Co się dzieje potem w drugiej części.
A czy jest możliwe, żeby te czytania zapamiętywać? Co zrobić, żeby na przykład wiedzieć, o czym są czytania?
Po pierwsze słuchać w czasie mszy świętej.
Prosić Ducha Świętego.
Tak.
Dobra, nie,
ale można na przykład w niedzielę, czy w ogóle dzień wcześniej przeczytać czytania na dany dzień, prawda?
To
na niedzielę.
Muszę iść do kościoła, kościelny
nie trzeba. W internecie można wpisać.
Super.
Albo sobie...
Są też takie małe książeczki Oremus.
Tak. Ale też można sobie załatwić, wykupić, czy jakoś zaprogramować, żeby SMS-em przychodziły na komórkę czytania. I to na każdy dzień, nawet nie tylko na święta.
Można sobie aplikację ściągnąć też.
Albo posłuchać radia.
Na przykład też.
Nie? Na przykład w piątek, kiedy w Radio Maryja jest dzielenie się niedzielnym słowem. Czy nawet i w telewizji też mamy dzielenie się tego. Ale wytłumaczcie mi, dlaczego ktoś... szukając na przykład narzeczonej będzie cały dzień siedział przy komputerze i serwował, ale kiedy mu, nie wiem, babcia powie, wnusiu, znajdź mi czytania na niedzielę, to on powie, nie wiem jak.
Dla chcącego nic trudnego.
A powiedzcie praktyczną, bo ja korzystam z katolika i z Mateusza.
Ja wchodzę po prostu na... jest całe Pismo Święte w tym...
W internecie.
Ja mam w kalendarzu cytaty, te adresy Pisma Świętego i w kalendarzu
wystarczy
zawsze
wystarczy wpisać w Google czytania na dany dzień i też wyskoczy.
Tak
jak
jest.
Ktoś nie
albo
ma zielonego, bladego pojęcia.
Albo wejść, teraz chyba na nowej stronie internetowej Radia Maryja
też
są teksty liturgiczne, bo to jest bardzo prościutkie i możemy sobie przeczytać, przemyśleć, nie? I wtedy już na pewno zapamiętamy.
Tak, nie ma problemu, żeby znaleźć.
Poza tym też jeszcze to Słowo Boże tak mocniej w nas działa, kiedy już, kiedy jakby dłuższy czas z Nim, prawda, mamy Go jakoś w głowie, tak, myślimy o tym, prawda, że jakby większe owoce potem dalej to możemy mieć dla naszego życia. Takie rozważanie głębsze niż tylko takie wysłuchanie jednorazowe.
Albo codziennie chodzić, to wtedy jest to lekcja continua i wtedy się zapamiętuje, szczególnie jak jeszcze księgi tam
rodzaje
ze Starego Testamentu, to aż się nie można doczekać następnego dnia, żeby zobaczyć, co z tym Józefem w Egipcie będzie, jak to dalej, jak on potraktuje. Nie? To jest takie fajne, jak się codziennie słucha.
A jeśli ktoś nie ma internetu, to polecamy po mszy świętej zajrzeć do Biblii po prostu i przypomnieć sobie. Wystarczy zapamiętać adres.
No dobra, a ten psalm, bo z nim chyba są problemy.
No psalm jest w ogóle... To jest piękne, bo to są teksty natchnione, tak? Czyli one są pod wpływem Ducha Świętego pisane i to są słowa, które jakby sam Pan Bóg nam daje. I im dłużej człowiek jakoś właśnie obcuje z tym tekstem psalmu, tym bardziej widzi, że one... dotyczą wszystkiego, co się dzieje nam w życiu. One i dotyczą radości, i dziękczynienia,
ja
i
nie wiem, Jarku, czy my możemy jeszcze ten psalm na chwilę powtórzyć, który przed chwilą... gdybyś mógł to... Jaki jest tekst? Bo to jest też bardzo ważne, to jedno zdanie.
Oto lud wierny, szukający Boga.
Świetnie. I zwróćcie uwagę, że jest to jak gdyby taka odpowiedź, że nie lud wierny, wierzący, który szuka Boga. Szukamy Boga.
To my.
To my. Ale musimy Go poznać i poznanie tego Boga jest w tym słowie, które słuchamy, bo tak to będziemy... Nie wiem, jak na Areopagu nie znacie tego, w którego wierzycie, nie?
Tak.
I co jest później po to Alleluja? A to jest takie zawsze, bo my młodzi, to zawsze lubimy sobie to Alleluja. Gosia, ty powiedziałaś, że to było z Teze, które wysłuchaliśmy.
Tak mi się wydaje. Tak mi się kojarzy.
Mi też. Potwierdzam.
Czy podobno nas uczyli jeszcze, że tego raczej powinno się śpiewać, nawet nie mówić, a co dopiero mruczeć pod nosem?
Tak, no to jest wyśpiewanie chwały Pana Boga i to Ja właśnie ostatnio zwracam na to uwagę, że ludzie tak to aleluja właśnie mruczą, a to jest pieśń radości, prawda? I wszyscy powinni się radować, prawda? Dokładnie. Że Pan Bóg do nas mówi, Pan Bóg chce do nas przemawiać, chce, żebyśmy Go słuchali.
I to jest do nas też taki, przychodzi. To jest też taki moment, że jak ktoś kompletnie nie zna słów żadnej pieśni, to tutaj już nie ma usprawiedliwień i może się włączyć tak na 100%.
Może sobie śpiewać.
Tak, i wszyscy mogą radośnie wyśpiewać to Panu.
A macie jakieś swoje ulubione melodie?
Tak, ale to na chór.
Patrzcie, ale nigdy nie zwracamy uwagi, że czasem diakon staje przed biskupem i mówi: pobłogosław mnie Ojcze, kiedy jest Alleluja, nie? I wtedy diakon podchodzi, a każdy z nas, zanim rozpocznie, to mówi taką, warto sobie to uświadomić: Wszechmogący Boże, oczyść serce usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię, nie? Jest to też takie podprowadzenie pod to, co będziemy czytali w Ewangelii. No, Ewangelię to się powinno zapamiętać, co?
Tak.
No tak, jest bardzo ważne. A jeszcze ksiądz też po przeczytaniu Ewangelii mówi, niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. No, zobaczmy, jakie to jest niesamowita rzecz, że Słowo Boże ma tak wielką moc, że właśnie nasze grzechy może zgładzić.
Jest żywe.
Tak.
A jak zapamiętywać tą Ewangelię? Słuchałem teraz jednego takiego księdza, który mówił do dzieci: ja czy wam smakuje chleb bez soli? I chciał naprowadzić, że jestem solą, światłem i tak dalej, a któreś dziecko w dialogowanym kazaniu, nie? Mówi: tak, jest bardzo dobro, wiele lepsze niż solona. No i się rozwalił z całą koncepcją. Jakie kazania lubicie, które są, wolicie homilię czy kazania? Homilia jest refleksją nad przeczytaną, no, a kazanie nad jakimś tematem, który jest związany. Jak generalnie oceniacie homilię i kazania księży? Śmiało, bo na koniec to będzie zgaduj zgadula dla słuchaczy, skąd wy jesteście.
Ja myślę, że to jest też dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że te 10 minut przed mszą warto też poświęcić za kapłana.
Tak.
Który będzie, nie, no zupełnie poważnie, tak, bo często lubimy narzekać na kapłanów, a mało się za nich modlimy. Oczywiście mówię generalnie. A tutaj też warto prosić o tą łaskę kapłana, również i o dobre słowo dla zgromadzenia. Także i myślę, że to też już tak ta modlitwa też nasze nastawienie tak ukieruje, że no, że ta homilia bez względu na to, jaką będzie miała formę, jakie zdolności oratorskie ma kapłan i tak dalej, to jednak coś tam do nas trafi i owoce z tego jakieś będą.
Tak, poza tym też czasami no, warto pomyśleć, że może do mnie akurat mniej trafia, prawda, dane słowo, a do osoby siedzącej obok, akurat na przykład dla niej to jest kluczowe dla jej życia, prawda? Że z taką pokorą podejdźmy do tego, że jakby no jesteśmy, wszyscy jakby przychodzimy wspólnie i do jednego może bardziej trafi taka forma, do innego taka forma, ale zawsze jakieś po prostu jakieś słowo do nas dotrze, prawda, z natchnienia Ducha Świętego i może jakoś nam pomóc jakoś dalej w życiu, prawda, w zmienianiu naszego życia.
Litko, tu bym tylko dodał, bo to kapitalnie powiedziałeś, że się modlić za księdza, nawet tego, który będzie przewodniczył Eucharystii, odprawiał, ale też i za księdza, do którego pójdziemy do spowiedzi czy czasem, ale to już takie ogólne, bo dzisiaj mówimy o Eucharystii, żeby pomodlić się za tego księdza, nie? Bo to później owoce przychodzą. No to trzeba uważać, bo to ja kiedyś jako ksiądz chciałem dzieci spytać, kto jest ich największym wrogiem w wielkim poście, ukazując Pana Jezusa. No i wyrwał mi się taki do odpowiedzi, więc podaję mu mikrofon. No, kto jest naszym największym wrogiem? A taki malutki, 6-letni chłopczyk krzyczy: Niemce, proszę księdza, Niemce! Także to nieraz mogą być bardzo, bardzo ciekawe sytuacje.
Ja tylko jeszcze bym dodała, że oczywiście dla mnie osobiście ta homilia jest bardzo ważna i lubię, jak na nawet takiej powszedniej mszy jest choćby jakaś króciutka, natomiast
jednak pamiętajmy o tym, że to Ewangelia, tak, to Słowo Boże ma to większe znaczenie, tak, bo tutaj mówi sam Bóg do nas bezpośrednio i na tym się najbardziej jednak musimy skupić. No, idealnie, jeżeli ta homilia jest taka, no, dobrze przygotowana, jest tym komentarzem Ewangelii, ale wiadomo, no jednak to Słowo Boże jest najważniejsze tutaj. Mhm.
Ale ja bym chciał dzisiaj, taka piękna scena była, kiedy ty, Lidko, karmiłaś Laurę. Ja sobie tak mówię, idziesz gdzieś tam na ubocze, karmisz ją, a ona w ogóle nic nie spróbowała. W Radio Maryja ugościli nas, zjedliśmy kolację. No czy nie mogła sobie zjeść tego gołąbka, czy tam jakieś nieutka? Dzisiaj nie było, bo jest piątek. Dlaczego tego nie zjadła?
No, wybrała to, co jest lepsze dla niej.
Widzisz, ale mówię to świadomie, bo w kościele, gdy nieraz staniemy, jesteś ty, ja mówię teraz jako ksiądz, może broniąc księży, jesteś ty, która chciałabyś tego. Jest mała Laura, która jeszcze najlepiej to mleczko mamusi jej smakuje. Jest ktoś, kto na przykład, nie wiem, jest na tym etapie, że jeszcze golonki nie może zjeść. I teraz trzeba, obrazowo mówię, ale że ten pokarm na różnym etapie jest dla innego. I teraz traw, jak powiesz, jak do dzieci powinni rodzice, to powiedzą, że jest infantylny. Ja mogę zrekombinować prozyduczne nekromancje, tłumacząc unię hipostatyczną, no to wtedy ktoś mi powie, ale super, mówi, to jest dopiero, bo nikt nie zrozumiał, ani ja mówiąc to nie rozumiałem, ale dla niego było mądre, nie, bo nic nie rozumiał. I to jest tutaj też kłopot, ale my wiemy, my się staramy, obiecujemy, że teraz wszyscy księża, którzy słuchają nas w tej chwili, że będziemy starali się przygotować do kazania. No, później już tylko na koniec, bo ucieka ta modlitwa wiernych, jest chyba ważna, nie?
Tak. No jak właśnie modlitwa wiernych, prawda? Czyli każdy z nas jakoś się włącza w tą modlitwę, prawda? Że to jest taki moment w liturgii, kiedy Pan Bóg milczy, po liturgii słowa, kiedy On do nas mówił, On teraz milczy i słucha naszych próśb, prawda? I też jest ważne, żeby też się w to włączyć, prawda? Żeby to miejsce nie pozostało puste, bo Pan Bóg chce słuchać nas, prawda? Chce wejść z nami w dialog i po prostu tutaj musimy otworzyć swoje serce i po prostu powiedzieć szczerze.
Bo kiedyś wiemy, że wypraszano tutaj przed modlitwą wiernych, bo to modlitwa wiernych dzisiaj jest powszechna. Czy tylko wierni mogli uczestniczyć? Ona była zastrzeżona, jak to tutaj gdzieś przygotowując mówiliśmy. Jak to tam było? Diakon zwracał się po wyznaniu wiary, że co, jeśli ktoś jest katechumenem, niech wyjdzie, jeśli ktoś jest heretykiem, niech wyjdzie, jeśli ktoś jest pokutnikiem, niech wyjdzie, bo w zasadzie no zaczynała się ta najważniejsza część, która była zarezerwowana. No dobrze, to teraz myślę, Jarku, że pięknie zagramy, bo zbliżamy się coraz bardziej do tego, co jest najistotniejsze. No i tu wytłumaczcie tą liturgię eucharystyczną i komunię świętą. Okaż mi, Boże, miłosierdzie.
Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje. Mi miłosierdzie swoje.
Pokaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje. Pokaż mi miłosierdzie swoje.
Wszechmogący, miłosierny Boże, litość Twoja jest niewyczerpana i choć nędza mojej duszy jest ogromna, tak jak morze,
pokaż mi miłosierdzie Boże. Pokaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusa.
jest niepoliczona. A więc ufam tak niezbicie w miłosierdzia Twego Boże.
Pokaż mi miłosierdzie Boże, pokaż mi Boże miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, pokaż mi miłosierdzie swoje.
No to co później tam następuje po tej modlitwie wiernych, Jarku?
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
To była bardzo ważna modlitwa na przygotowanie darów. Zaczynamy liturgię eucharystyczną. Jak wy ją interpretujecie? Bo to myślę, że jest taka słabość. To jest taki, jak to Kiko Arguello mówił, jesteśmy ubogimi miliarderami. Mnie ona się bardzo podoba. I jak wy interpretujecie? Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę.
I waszą, prawda?
Ile trzeba rzucić na tacę, żeby to była ta wasza ofiara? O to chodzi?
Wszystko. Swoje życie. Wszystko.
Wszystko wrzucić.
Całego siebie. Im więcej, tym lepiej. Znaczy, po prostu im więcej, tym lepiej dla nas.
Wszystkie swoje cierpienia, radości, wszystko to, co przeżywamy, jakieś trudności, właśnie całego siebie po prostu oddajemy. Nie wydzielamy kawałeczka.
Co możemy Panu Bogu dać, prawda? Nic jakby materialnego, nic na pewno. Możemy dać siebie. Możemy dać właśnie nasze i problemy, i radości.
Swoje grzechy. Całych siebie po prostu.
No tak, mówcie, ja słucham.
Wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. Więc lepiej niech On czyni, a nie my. Więc lepiej Mu wszystko oddajmy i wtedy będzie dobrze.
No ale jak ktoś mówi, na przykład proszę księdza, mówi, mój mąż już pije cały tydzień, ja cała jestem zapłakana, nawet mi się do kościoła nie chce iść, bo nie mam głowy, nie jestem skupiona. Co byście takiej porodzili?
No właśnie, no. Tym bardziej, żeby przyszła i po prostu właśnie
ale nawet swoje roztargnienie po prostu. Pan Bóg jakby jest w naszym życiu. To nie jest tak, że my mamy swoje życie poza kościołem, a przychodzimy do Pana Boga i mówimy, no Panie Boże, ofiaruję Ci, no i prawda, i
albo
koniec.
Albo nic, właśnie tak trochę nie wiadomo po co przychodzimy, prawda? Właśnie chodzi o to, żeby to było połączone, żeby nie mieć jakby właśnie tak. Dwóch światów, że tak powiem, tylko żeby ta Eucharystia wkraczała w nasze życie i żebyśmy z naszym życiem w nią wkraczali.
No ale kiedy ja cały czas wracam do tego, rozumiem was, rozciągam szeroko, tak bym ogarniał wszystkich i mówię, słuchajcie, wszyscy tutaj obecni w tym kościele, módlcie się, bracia, siostry, aby moją, ja jestem żertwą, ja Jezus Chrystus, chleb, wino, owoc pracy, rąk ludzkich, przedstawiam i ofiaruję Bogu. No to właśnie, co zrobić, żeby ludzie nie myśleli, że ich ofiara to jest tylko na przykład złotówka rzucona na tacę i nam się wydaje, ksiądz ma robić swoje, a my.
No to trzeba uświadomić sobie to, że to jest nasza ofiara, że to nie ksiądz, prawda, na ołtarzu dla siebie to robi, a my patrzymy, tylko po prostu my uczestniczymy.
Czyli boli cię głowa, bo do północy siedziałaś przygotowując egzamin, połóż ten ból głowy na patenie razem z chlebem i winą. Strzyka cię w krzyżu, że nie możesz chodzić, nawet się ciężko ubrać do kościoła, ubierz się przez godzinę, zajdź, połóż to na ołtarzu, to jest twoja ofiara. Nie możesz dogadać się z teściową, pójdź, połóż ten problem i na, no, no nie wiem, chory jesteś na duszy, na ciele i wtedy to jest...
Wtedy to jest autentyczne. Wtedy naprawdę Pan Bóg zaczyna działać w naszym życiu.
Ale nie tylko złe rzeczy. Zmieniać. Nie tylko smutki, wszystko. Też radości, nie? Tak. Radości jakieś...
No jakie radości?
No wszystko. Na przykład takie radości, że nie wiem, dostałem pracę albo dostałam się na studia, chociażby po to, żeby też w pychę nie popadać, nie?
Tak, ważne są też relacje, żeby się, zakochanie swoje.
Tak, tak jak ja wracam do tego, że ta Eucharystia jest spotkaniem z Bogiem, więc dzielimy się nie tylko smutkami, ale też radościami. Wszystkim się dzielimy. Całym naszym życiem.
Tak. I wtedy patrzcie, powtórzmy teraz jeszcze naszą odpowiedź. Po tym wszystkim, co powiedzieliście, co mamy położyć na tym ołtarzu na patenie, to jest aby moją i waszą, i co wy wtedy odpowiadacie?
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
Nie? Tak. Rozumiecie?
Tak.
No, że po prostu to jest najpierw...
Na nasz pożytek.
Tak.
Nie?
Najpierw
nie?
Na chwałę Boga.
Chwała Pana Boga.
Tak, no, jest.
A potem na...
A później na nasz pożytek. Tak. A my, Panie Boże, dobra, to ja Ci to dam, mówię, ale jak Ty mi tego nie załatwisz, no to wtedy, no nie, stajemy jako wierzący. Słuchajcie, a teraz jeszcze, bo czas bardzo ucieka, chcemy sobie z radiosłuchaczami przecież jeszcze porozmawiać, powiedzcie mi tylko to przeistoczenie, bo w Sokółce, od której zaczęliśmy, która nas sprowokowała do tej dyskusji, co tam się na koniec stało, gdy już te mięśnie sercowe w agonii człowieka wyschły, to co się stało, że w hostii, w tym komunikancie w hostii, ona się wtopiła gdzie?
To czy, no, że jest, tak, jest, to czy nie, jest wtopione część opłatka razem właśnie z tymi komórkami mięśnia sercowego.
Że
to jest, tak, że to jest po prostu tak zespojone, że to jakby nikt nie byłby w stanie tego spreparować, bo po prostu tam się komórki przenikają.
Czyli dochodzę do przeistoczenia. Czyli na chłopski rozum próbuję teraz myśleć, chociaż to jest wielka tajemnica wiary. Czyli ta hostia, którą pokazuje ludziom, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, unoszę ku górze. Dlaczego przyklękam po podniesieniu najpierw chleba, które stało się ciałem, a potem winem, które stało się krew? Dlaczego przyklękam?
No bo tam jest obecny żywy Pan Jezus, rzeczywisty. To jest
czy symbol?
Nie, to nie jest symbol. To jest właśnie obecność rzeczywista, czyli po konsekracji jest Pan Jezus cały i Jego ciało, i Jego krew, Jego dusza, i Jego bóstwo, czyli jakby On, Jego osoba po prostu.
I przypomnijcie sobie teraz sobótkę?
Sokółkę. No i tam to jest właśnie
urzeczywistnie. Jak gdyby się pokazuje do góry chleb po przeistoczeniu i w tym komunikancie, w tej hostii, w środku pozostało złączone razem z tym prawdziwe ciało
Pana Jezusa.
Serca Pana Jezusa. To jest tak jak gdyby dla nas nie do wiarków, bo niektórzy to nie za bardzo wiedzą. Już dzisiaj nie zawsze wiedzą, czy przyklęknąć, czy oddać cześć, albo to tylko jest symbol.
To jest też taki piękny moment, kiedy nie bójmy się spojrzeć jakby w tym momencie na Pana Jezusa, prawda? Kiedy ksiądz podnosi Go do góry, możemy spojrzeć właśnie na ten moment niesamowity tego przeistoczenia. Potem możemy schylić głowę, prawda, oddać cześć, powiedzieć na przykład Pan mój i Bóg mój, właśnie tak jeszcze dla takiego uświadomienia sobie większego.
Możemy Go adorować po prostu.
No właśnie, żeby Go adorować jakby tak w pełni.
Tu nie chcemy wchodzić, bo jesteśmy w programie młodzieżowym i wielu nas słucha, ale bo jest Pan Bóg, możemy powiedzieć, nie wiem, jest w Słowie Bożym, Pan Bóg jest we wspólnocie, jest w osobie kapłana celebrującego mszę świętą, ale wszystkie te obecności są prawdziwe, ale tylko ta jest substancjalna, że jest to prawdziwy po konsekracji cały Jezus Chrystus, Syn Boży. I nie pozostaje tylko na ten moment. Już nie przestaje nim nigdy być.
W mszy świętej tak samo jest. I tu jest właśnie bardzo ważne, że jest adoracja, prawda? Jest, że Pan Jezus zresztą sam to mówi, że On chce, żebyśmy Go adorowali, prawda? Że to nie jest tak, że przychodzimy na godzinę mszy, tam tylko adorujemy, tylko jeszcze może są adoracje, prawda? Czasem w niektórych kościołach jest wystawienie Najświętszego Sakramentu przez cały dzień. I ta obecność z Panem Bogiem, z Bogiem żywym, prawda, z Chrystusem, jest przemieniająca po prostu ludzkie serce, że po prostu nawet poza mszą świętą możemy oddawać cześć Panu Jezusowi obecnemu.
Mhm. Tak. Zaraz dojdziemy do... Jarku, gdybym mógł Cię poprosić o następny ten obrzęd Komunii Świętej, bo on nas tylko wskaże, bo już chcielibyśmy o 23 mniej więcej podzielić się tym.
Pouczeni przez Zbawiciela,
słuchajcie,
i posłuszni Jego słowo,
posłuszeństwo,
ośmielamy się mówić. Ojcze
i teraz mówimy Ojcze nasz tą piękną modlitwę, ona może nam w tle pięknie grać. Zaczynamy Komunię Świętą. Powiedzcie mi, czy ona jest nagrodą, czy pokarmem? Bo jako księża tak nieraz patrzymy, jak mówiłem. Pójdzie do spowiedzi, do komunii i później już...
Nie, no jest pokarmem.
No, jest pokarmem. Już na początku tej Eucharystii uznaliśmy, że jesteśmy grzesznikami, więc gdyby była nagrodą, to...
To była, nie moglibyśmy jej przyjmować nigdy.
Że Bogu dzięki, że nie według zasług to się...
Pan Jezus sam mówi, kto nie spożywa mojego ciała, nie będzie miał życia wiecznego. Czyli to jest jakby, to jest pokarm, który daje nam siłę na tą walkę. Że wiadomo, że nikt nie będzie, nikt jakby na ziemi nie będzie doskonały. Tak? My dążymy do tej doskonałości i ta Eucharystia jest najważniejszym właśnie pokarmem, który nam daje siłę na tą walkę. Prawda? I bez niej po prostu, bez pomocy Pana Boga nie jesteśmy w stanie się przemieniać, tak? Tylko On działa w nas.
Tylko żeby nie uniknąć drugiej skrajności, że jak
oczywiście
mówią, szczególnie gdzieś tam protestantyzujący Kościół, czy wspominamy Zachód, że nikt się nie spowiada, a wszyscy idą do Komunii Świętej.
Nie, trzeba po prostu prosić Ducha Świętego, żeby nam pokazywał prawdę o nas, prawda? Żebyśmy dobrze rozpoznawali siebie,
no ale właśnie spowiadać się co miesiąc, prawda? Wiadomo, że...
No ale jest przykazanie, że... No, żeby jednak
przynajmniej raz w roku. No, ale jeżeli sobie już uświadomimy, że Pan Bóg nas tak bardzo kocha, to czy wtedy ograniczamy się do tego, żeby przychodzić do Niego raz w roku? On chce, żebyśmy, On daje, jakby oddaje się nam codziennie, prawda? Codziennie można przystępować do, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do Komunii Świętej, i mając tak wielki dar w zasięgu ręki, rezygnować z tego na własną, jakby... Dlatego, że nam się nie chce, czy jakoś tam to wymaga wysiłku właśnie oczyszczania swojego serca, ale właśnie poza tym, jeżeli jest grzech ciężki, to prawda, trzeba iść do spowiedzi natychmiast, ale jeżeli lekkie grzechy są właśnie, tak jak już mówiliśmy na początku, odpuszczane.
No przecież to jest też budowanie relacji z kimś, tak? Ukochaną osobę chcesz widzieć jak najczęściej.
Ojciec powiedział właśnie raz, przynajmniej raz w roku, ale gdybyśmy tak naprawdę uwierzyli, co to jest Eucharystia, uświadomili sobie, to byśmy po prostu pragnęli być ciągle, nieustannie z Jezusem.
Rozumiem, czyli mówicie, że nie jest tylko nagrodą, jest pokarmem.
Tak.
A my nie jemy tylko w nagrodę za coś.
Znaczy, w ogóle nie jest nagrodą.
Tak. To my nieraz dajemy nagrodę, już niedługo Laura to będzie miała, dostaniesz cukierka, jak zjesz kotleta, nie? Albo dostaniesz 5 zł na lody, jak zjesz. I my zapraszamy do... Jest pokarmem, bo bez jedzenia jesteśmy słabi. Nawet na marsz nie będziemy mieli iść i pójść, obudź się Polsko.
Możemy sobie nawet uświadomić, że właśnie, że my jakby nie przyjmujemy Pana Jezusa tylko duchowo, prawda, dla naszego duchowego życia, ale On się nam daje w sposób fizyczny, prawda, przyjmujemy komunikat, ale jest to ciało Pana Jezusa i tak samo jakby ono też może przemieniać nasze życie tutaj materialne, prawda, nasze ciało, przecież On wnika w nasze ciało, wbudowuje się, że tak powiem, w nasze ciało, bo jest naszym pokarmem takim też materialnym i że to po prostu, to nie chodzi tylko o tą rzeczywistość duchową, prawda, że gdzieś tam mi się coś może pomyśli, albo będę, nie wiem, coś sobie uświadomię. Nie, że chodzi o nasze życie takie po prostu codzienne, to jacy jesteśmy, to kim jesteśmy, nawet o nasze zdrowie, takie tak. Nie wiem, nasze samopoczucie, o wszystko.
Na pewnych rekolekcjach, może później powiem na jakich, usłyszałem właśnie o Katalinie Rivas. Na pewno wielu słuchaczy o niej słyszało i ona miała objawienia właśnie odnośnie mszy świętej, sprawowania tych obrzędów i tam między innymi właśnie było o tym, że tam jest rzeczywiście obecny Pan Jezus, właśnie ten sam, który był 2000 lat temu i to jest niesamowite, że właśnie ofiara mszy świętej to jest jakby każda msza święta jest przeniesieniem na tą Kalwarię, że to jest ten sam moment, tylko że w sposób mistyczny, tak, dla Pana Boga nie ma czasu, prawda, dlatego dla Niego to nie jest żaden problem. I to jest niesamowite.
Słuchajcie, powiedzcie, to jest takie prowokujące, czy komunię świętą się przeżywa, komunię świętą, czy się w niej uczestniczy?
Uczestniczyć. Znaczy nie chodzi o jakieś moje emocje, prawda, czy że och, jak się wspaniale czuję, prawda, bo jakieś uczucia w człowieku są takie subiektywne, prawda, tu chodzi o to, żeby rozumem i wolą, i wolą, jakby człowiek wie, że tak jest i po prostu przystępuje, tak, a nie zawsze pojawi się jakieś uczucie niesamowitej radości czy coś tam, a to nie o to chodzi, bo wiara w Pana Boga nie jest emocją, nie jest uczuciem, prawda, tylko jest decyzją, jest aktem woli.
Chodzi o to, żebyśmy jakby dorastali do tej relacji miłości z Panem Bogiem, prawda, a prawdziwa miłość to nie powinna pozostawać na poziomie właśnie uczuć i emocji, tylko powinna być już aktem woli i taką decyzją, prawda, całego naszego życia.
Zapisałem sobie w tym, jak przygotowywaliśmy, że nie czuję, bo nie jestem jeszcze zbyt święty, aby poczuć. A ojcowie kościoła mówili, diabeł ucieka, to koniecznie sobie zapiszcie, kochani, diabeł ucieka, kiedy człowiek ma jeszcze wargi czerwone od krwi Chrystusowej. Diabeł ucieka i boi się, bo nie może znieść widoku człowieka karmionego Chrystusem. Tylko żeby był ten znak. I na koniec myślę, nie wiem, czy tu zauważyliście tę opowieść o tradycji, przykład tradycji cysterskiej, którą sobie wynotowaliśmy z przewodnika, że mnich idzie do chóru, śpiewa psalmy i Pana Boga nie ma. Więc mnich idzie do ołtarza i sprawuje Eucharystię i Pana też nie widać. Mnich idzie do pracy z motyką, żeby uprawiać ziemię, idzie do lasu z siekierą, żeby rąbać drzewo i oto Pan Bóg jest. Pokazuje się, daje się doświadczyć i zapytamy, dlaczego mnich nie odczuwa obecności Pana w chórze ani przy ołtarzu? Odpowiedź, jaką dają mędrcy i ojcowie? Dlatego, że owoców modlitwy, owoców Eucharystii doświadcza się po modlitwie i po Eucharystii, a nie podczas sprawowania. Bardzo ciekawe, nie? To przemyślenie. Dobra, Myślę, że w rozmowach niedokończonych jeszcze to zagrajmy teraz, panie Jarku, coś pięknego i zaraz no porozmawiamy jeszcze sobie z pół godziny z radiosłuchaczami i w międzyczasie rozmawiając z nimi powiemy, co zrobić jeszcze przed wyjściem z kościoła na koniec mszy, nie? Żeby babcia była zadowolona i mamusia, i tatuś, i kolega, i koleżanka, i Kościół Święty. Kochani, jeszcze całego nie skończyliśmy, no bo msza święta cały czas trwa i w czasie rozmów niedokończonych jeszcze sobie o pewnych szczegółach dopowiemy, tak aby dojść do momentu, kiedy możemy wyjść z kościoła. Ja teraz podam tylko numery telefonów. Chcielibyśmy was posłuchać, czy wy macie jakieś praktyczne doświadczenia własnej wiary i przeżywania Eucharystii, przeżywania mszy świętej, które chcielibyście tak na ucho, tak po przyjaźni. Ksiądz Bosko zawsze nieraz takie trudne rzeczy mówił na ucho, które chcielibyście tu w rozmowach niedokończonych podpowiedzieć. Bylibyśmy wdzięczni. Oczywiście jest to program dla ludzi młodych, więc mogą dzwonić wszyscy ludzie, którzy są mniej więcej w naszym wieku, czyli urodzeni po 1980 roku. To dobra, niech będzie 75, bo oni są to te, no, ale tu mamy to światełko, ono będzie piszczało. Czy macie jakieś takie doświadczenie przeżywania Eucharystii, które ono by pomogło waszym koleżankom, kolegom, tak jak tutaj młodzież zrobiła? A równocześnie kto odgadnie, co to za grupa, jakiej duchowości?
Jaka wspólnota? Podpowiemy, że ogólnopolska.
Ogólnopolska, no właśnie, bo to nie była sekta.
Sięgająca też poza granicę Polski.
O. Tak jest. No to zobaczymy. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Piotr z Lublina dzwonię. Właśnie tak jadę sobie, słucham audycji. I tak chciałem taką krótką refleksję właśnie na temat Eucharystii. Chciałem przekazać młodzieży. Chociaż ja zaliczam się do tej starszej młodzieży, takiej już po 40.
Nie chwal się już tak.
Chciałbym powiedzieć takie świadectwo, ile dla mnie Eucharystia znaczy. Kiedyś po prostu nie myślałem o tym, tak jak teraz to ojciec tutaj przedstawia i młodzież. Ale już jakieś ładnych parę lat muszę powiedzieć, że Eucharystia bardzo mnie umacnia tym, aby tak na co dzień walczyć z różnymi pokusami. No, zdarza się, że nawet na tygodniu uczestniczę w Eucharystii, a nawet podczas pracy słucham też rano w Radiu Maryja. Także bardzo się cieszę, że młodzież akurat w studiu właśnie tak ładnie opowiada o Eucharystii.
A wiesz, że jest to młodzież katolicka? To są nasi bracia i siostry.
Tak, bracia i siostry, oczywiście.
Pozdrawiamy.
I co jeszcze chciałbym dodać tutaj, tak, może taką małą uwagę też, bo ojciec też tutaj opowiada właśnie na temat znaku krzyża, na temat zachowania się podczas Eucharystii. Ja sam nieraz mam ochotę zwrócić uwagę młodzieży, bo jak jest podniesienie, prawda, gdzie wszyscy w skupieniu powinni klęczeć, to wiele tych młodych dziewczyn czy chłopaków kupca, czy nawet stoi. I tak nieraz mówię, tak z żartem już powiem, że mam chęć zapytać się, na co choruje, że nie może uklęknąć, prawda, przyklęknąć.
Także... Ale wiesz co, dzisiaj na przykład patrzyłem, bo jest Litka ze swoim, to są młodzi ludzie. Litka 2 lata po ślubie, jest mała Laura i kiedy patrzyłem, jak Litko uklękłaś w kościele i ona obok ciebie też próbuje naśladować mamusię. I to jest to, bo czasem słowo trzeba czasem zwrócić, ale niech to będzie zwrócenie z miłością takie na ucho. Lepiej, gdyby oni zobaczyli, że tata, mama, brat, siostra klęka, to oni też uklękną.
Nie, zgadzam się. Całą czwórkę pociech, także coś na ten temat wiem, także myślę, że...
Piotrze!
Złego przykładu im nie dałem.
To dobrze. Piotrze, kiedy wrócisz do domu? Kiedy wracasz do domu? O której będziesz?
No ja właśnie zjeżdżam już, bo pracuję w komunikacji i zjeżdżam już do zajezdni, także po 12 będę w domu.
O, to jak zanim pójdziesz spać, to podejdź do całej czwórki twoich pociech, daj im buzi w czółko i niech to będzie taki buziak od Radia Maryja.
No, Bóg zapłać.
Fajnie, szczęść Boże, Piotrze, szczęśliwej drogi. Dobranoc, z Bogiem. Umacnia w walce z pokusami? Co wy na to?
No to jest też to, co kapłan mówi. Niech nas strzeże na życie wieczne, tak? Czyli strzeże też od tych pokus, o których właśnie tutaj mówił i no i to jest też bardzo ważne. Daje nam po prostu tę siłę, walczy w nas z tymi pokusami wszelkimi.
Tak, ja mam takie doświadczenie też, że właśnie nie tylko jak się uczęszcza na to co niedzielę na mszę świętą, ale też w tygodniu, kiedy to się tak wiąże na przykład z takim wysiłkiem, że gdzieś między zajęciami, tu przed wieczornymi, po wykładach lecę, żeby
albo
zdążyć, albo
wcześniej,
tak, że trzeba wstać wcześniej, że planuję to, że no Pan Bóg daje taką łaskę, że potem właśnie jakiś taki pokój wewnętrzny, czy że jakoś radzenie sobie z pokusami, z jakimiś przeciwnościami konkretnego dnia. No, że naprawdę tego można doświadczyć i jeżeli się chodzi tak regularnie też w ciągu tygodnia, no to, że jakoś się naprawdę zaczyna żyć z Panem Bogiem, prawda?
Dobra, słuchajcie, bo to światełko nam się świeci, bo niektórzy starsi próbują nas naciągnąć, bo oni mają coś ważnego do powiedzenia. To jest czas wzrastania, audycja Radia Maryja dla młodzieży, ale w takim razie może się nie bawmy. Co wam strzeliło do głowy, żeby gdzieś... przystąpić do ruchu wspólnoty, ruchu czystych serc. Ja już zdradziłem, żeby to było. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Damian z tej strony. Ja taką małą refleksję bardzo chciałbym ojcu prowadzącemu podziękować za uświadomienie, że w czasie każdej liturgii eucharystycznej jest żywy, prawdziwy, realny Chrystus i że młodzież to dostrzega, a powiem pod kątem przyjmowania Pana Jezusa do swojego serca przede wszystkim. Wiemy z Pisma Świętego od świętego Pawła, że to wszystko, jak Chrystusa między innymi, że to wszystko, co wchodzi przez usta jest dobre, natomiast bardzo dużo złego później z nas wychodzi przez te usta i nie wiem, czy wszyscy sobie uświadamiamy, jak przyjmujemy Pana Jezusa, że później te usta wydają tyle złego, niedobrego. I to jest bardzo przykre. Na to też musimy zwracać uwagę, bo jednak przyjęcie Boga bezpośrednio do siebie jest tym największym darem, jaki On mógł nam dać. Mm-hmm.
To jest potężne wyzwanie, księże Damianie, przed dzisiejszym światem młodych. No i dlaczego wy tak brzydko mówicie?
Ja bym to nawet trochę rozszerzyła. Oczywiście w kontekście Eucharystii to mamy tutaj usta, ale tak naprawdę całe nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, tak? Więc no jak to czasami sobie człowiek o tym pomyśli, a warto sobie przypominać, to myślę, że wielu rzeczy nie mówił
tak,
i nie wyczyniał.
Tak, a poza tym też, co jest naszym powołaniem. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości.
Aha. Tak. Ksiądz Damian uczy w szkole?
Nie.
Mhm, bo...
Akurat, tak?
Bo to jest ciekawe, jak się na przykład stanie, nie wiem, na przystanku, kiedy młodzież czeka na na autobus, czeka na tramwaj, nie wiem, na boisku szkolnym, no to tak jak gdyby oni w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, że są świątynią Ducha Świętego.
No właśnie, no bardzo cenna refleksja. Uwaga, że całe nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. No bo nieraz próbujemy gdzieś tego Pana Boga dostrzec, zapominamy, że w czasie Eucharystii On jest rzeczywiście obecny, a później jest obecny w nas.
Tak, i dlatego Pan Bóg nieraz, no, poprzez taki cud jak w Sokółce próbuje nam coś powiedzieć. Czy ksiądz czyta Miłujcie się?
Nie.
Warto sobie sięgnąć do tego. Nawet mają stronę internetową, przez Google wejść, bo to jest dobry materiał do ewangelizacji na rok wiary, który rozpoczynamy. Tam naprawdę jest fantastyczny materiał.
My wszyscy zaczynaliśmy od Miłujcie się.
Oni zaczęli od Miłujcie się, a dziś jak ten ruch się was nazywa?
Ruch Czystych Serc.
Ruch Czystych Serc. Księże Damianie, to wtedy i czyste usta są jakieś czyste serce.
Tak. Od serca wszystko się zaczyna.
Miejmy nadzieję, że tak. To nie warto sięgnąć, bo owoce są słyszalne.
O. Pozdrawiamy księdza Damiana.
Z Bogiem.
Z Bogiem. Szczęść Boże. Na czym polega ten ruch Czystych Serc? Bo ja wiem, że to jest... Bez Eucharystii byście nie dali rady.
Ruch Czystych Serc jest stworzony dla grzeszników, żeby codziennie wstawać i być bliżej Chrystusa.
Tak jest.
Żeby się przybliżać pomimo grzechów, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy upadamy, to żeby codziennie wstawać, zbliżać się do Chrystusa, oczyszczać swoje serce i cały czas się go trzymać. A ruch jest po to, że jest nas dużo, tak? Jesteśmy wspólnotą i mamy świadomość, że nie jesteśmy sami. Także można powiedzieć, że Bóg nam dał siebie wzajemnie, żebyśmy się też tym wspierali, tak, umacniali. Mhm.
Pomyślcie, co jeszcze dalej powiedzieć, jak czym się różnicuje od innych wspólnot. Mhm. Prosimy bardzo, czas wzrastania Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie, księdza również.
A kto?
Tomek dzwoni z trasy, tak samo jak pierwszy kolega, tylko ja prywatnym aucie jadę.
Aha.
Witam księdza troszkę rubasznego i chustycznego także. Ja mam swoje doświadczenia, proszę księdza, co jest ciekawe. Kiedyś jak z jednym z księdzem z Kluk, wymienię jego nazwisko, bo świetny człowiek chrzcił moją córkę i nazywał go chrzestnym mojej córki też. I poprosił mnie o wyświetlenie pasji przed Wielkanocą, ku wzruszeniu też swoich oczywiście duszyczek, prawda?
Mhm.
To niniejszym miało miejsce. Oczywiście niesamowite wzruszenie, wtedy rozmawialiśmy bardzo dużo o całej mszy i o Eucharystii. Ja zawsze mam takie wyobrażenie, kiedy klękam w kościele przed Bogiem, jakbym całował Jego stopy na krzyżu. Mhm. W takim właśnie niesamowitym uniesieniu. Ale też kiedyś dodatkowo przeczytałem i to dla mnie był też potwierdzenie, po raz kolejny potwierdzenie istnienia wśród nas Boga. Niesamowitym materiałem mam zgrane, zawsze wieczorem sobie słucham przed snem na MP3 dzienniczki siostry Faustyny.
Mhm.
Świetnie przekazała nam swoje objawienia. Ja byłem niesamowicie wzruszony, kiedy ona mówiła nam, kiedy jest właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu, cały czas widziała Chrystusa, jakby stał obok ołtarza i na nią patrzył, tak? I do niej przemawiał. To niesamowicie. Ja oczywiście używam bardzo prostych słów. Mam nadzieję, że w prostocie ogrom mądrości, ale tam niesamowicie ujęła pięknie w słowa istnienie Boga wokół ołtarza, wokół nas. I żeby nie wyobrażać sobie jakoś po swojemu Boga, ale to klęknięcie i ucałowanie zakrwawionych stóp dla mnie robi zawsze, proszę wybaczyć, ale niesamowite wrażenie i zawsze mną tak wstrząsa, tak? Tak jak powiedzieliście, tam młodzi ludzie, ja mam 38 lat, więc mam nadzieję, że jesteśmy rówieśnikami.
Oczywiście, jesteśmy rówieśnikami.
Ale zawsze wzrusza mnie jedna rzecz. Ja mam 15 i 13-letnie córki. Jak obok mnie klęczą na swoich przez tymi warkoczykami, ja wiem, że to są już panny, ale klęczą obok nas, mojej żony i mnie w kościele,
to jest niesamowity widok i to wystarcza na istnienie Boga, naprawdę. Mm-hmm. Szczęść Boże, pozdrawiam i humoru życzę na rubacznego
Szczęść Boże.
To są bardzo dobre wskazówki. Ja mogę powiedzieć, że też właśnie mam podobnie, jakby, że tak powiem, że to tak nazwę wizualizuję sobie jakby pewne prawda, rzeczy tutaj było powiedziane, że właśnie jakbyśmy całowali stopy Chrystusa na krzyżu, że takie właśnie jakby wizualizacje mogą być podobne, mogą być pomocne, żebyśmy sobie właśnie uświadomiali realność tej ofiary Chrystusa za nas, prawda? I realność tego obecności Boga w Kościele i wśród nas.
Teraz ten rubaszny ksiądz w teologa się zamieni. Pamiętajcie, że jest to męka.
Tak, tak.
Śmierć, ale i zmartwychwstanie, żeby w pewnym momencie traktować tę oto wielka tajemnica wiary, nie? Że i to jest ten znak, który musimy odczytać po śmierci, bo bardzo często my się zatrzymujemy na piątku, nie?
Tak.
Później przychodzi poranek zmartwychwstanie.
Tak, i to ciało, które Pan Jezus nam daje też, to już jest to ciało właśnie po zmartwychwstaniu, prawda, też uwielbione.
Tak.
I ducha nam daje.
To jest ofiara i dziękczynienie. Ale wiecie co, tak mnie Tomek zaskoczył, bo ja myślałem, że on przed pójściem spać, jak się już tam później pomodli, to on zasypia przy Radio Maryja. No ale dobrze, że słucha, czyta siostry Faustyny. Ja też ją lubię. Prosimy bardzo, Radio Maryja, czas wzrastania, audycja dla młodzieży.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Michał z Łodzi.
Witaj, Michale.
Chciałem życzyć wszystkim tutaj z Radio Maryja jak najlepszego życia. Powiem wam, że to, co teraz się dzieje, jak nas oszukują z platformy i tak dalej, nie wiem, jak to nazwać, ale naprawdę my, jako młodzi ludzie tutaj, czujemy się oszukani maksymalnie od ile tam 4-5 lat próbują nas tutaj oszukiwać. Prawda jest taka, że wy jesteście jedynym głosem, który naprawdę daje ludziom, którzy z Polski tutaj, że tak powiem, no totalny widok na to, jak to naprawdę wygląda.
To, co my tu mówimy, że Eucharystia nam pomaga nam stawać w prawdzie.
Michał, jeżeli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam.
Jak najbardziej.
Im bliżej Pana Boga jesteśmy, tym właśnie bliżej prawdy jesteśmy.
Dokładnie, dokładnie tak. Chciałem was wesprzeć swoim istnieniem tutaj, żebyście dawali dalej do przodu wyzwanie prawdy. Pamiętajcie o tym, że my, młodzi, jesteśmy za wami, mimo tego, co tam próbują nas oszukiwać, tak?
Michał, ale ja ci proponuję teraz coś takiego, tak. My, wy, nie ma, jesteśmy my. A chciałbym się spytać, Michale, pamiętasz, jak papież, o którym już wszyscy, bardzo wielu zapomniało, a przed którym klękali autorytet błogosławiony Jan Paweł II, na początku pontyfikatu mówił: nie lękajcie się kogo?
Jak najbardziej tutaj.
Nie lękajcie się Chrystusa.
Dokładnie.
Lękasz się Chrystusa?
Ja nie.
To wiesz, co teraz obowiązuje? Że już nie lękajcie się Michale, Marysiu, Gosiu, Litko, Piotrze, Antoni, Jarku, tylko miejcie odwagę. I dlatego my dzisiaj miast narzekania musimy odważnie wyjść. Zaczyna się rok wiary. Papież
jak
nas zaprasza.
Jak najbardziej.
I głośno, odważnie wszystkim głośmy prawdę, że Jezus Chrystus żyje.
Jak najbardziej. Miażdżmy tych postkomuchów, żeby nas tylko nie zmiażdżyli.
Alleluja. Szczęść Boże, Michale.
Do przodu.
Do przodu. I na multiplex. Szczęść Boże. Tak. To są takie ciekawe, bo nie lękam się we mnie głęboko. Nie lękaj się. To już miej odwagę.
Ale mi się też wydaje, tak sobie pomyślałam, że to, co Michał mówił, to jest też warto sobie przyjąć jeszcze jednym fragmencie Eucharystii o znaku pokoju, nie?
Przy tej okazji.
Że skończyć narzekać, biadolić, tylko po prostu
ten znak pokoju jest bardzo ważny, prawdziwy, szczery, z miłością, z łaską Pana Boga przede wszystkim.
Tak, i wtedy, żeby nie wchodząc w liturgiczne, bo jest prawo liturgiczne, oficjalnie widzicie, jak to ksiądz przy ołtarzu robi, podawanie ręki, nie chce w to wchodzić, ale żeby chociaż kiedy próbujemy kiwać na siebie, to niech to będzie komunikacja, która będzie komunikacją, ale zwrotną. Żeby był ten feedback, jesteśmy tutaj związani ze środkami komunikacji z naszą uczelnią. Żeby ten ktoś zobaczył, czy ten pokój nawet wzrokiem doszedł, nie?
Żeby on był autentyczny, nie jakimś tam tylko gestem, machnięciem, tylko z serca.
Dobrze, prosimy bardzo. Radio Maryja, audycja dla młodzieży, czas wzrastania.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ja właśnie dzwonię z Płońska. No i właśnie chciałem powiedzieć do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszystkich z Polski i nie z Polski, że moim zdaniem ten rząd trzeba rozgonić, bo to nie ma innej opcji, że, bo to jest taka inhibicja w tym państwie.
Ale wiesz co, jakby to powiedzieć, no... jak idę na przykład do szewca i poproszę bochenek chleba, no to nie dostanę, no. No, bo tak zawsze się boimy, że ktoś w pewnym momencie, nie wiadomo, czy jak to chce powiedzieć, czy akurat musi. Nie dajmy się niekiedy sprowokować. Przystępujmy do Komunii Świętej, przeżywajmy mszę świętą i wtedy nagle zobaczymy, jak Polska będzie wierna Bogu Krzyżowi i Ewangelii, to doświadczy wielkich cudów.
Tak. Przystępujmy też do różnych wspólnot przykościelnych, które bardzo umacniają, bo jedną zapałkę łatwo złamać, tak? Ale garść już trudniej zapałek.
A czym się różnicie od oazy, od, nie wiem, drogi neokatechumenalnej, od grup modlitewnych, od...
Tak jak nazwa sama wskazuje, prawda, to jest ruch czystych serc, więc my zdobywamy te czyste serca, bo tylko czystego serca Boga oglądać będą, tak? I właśnie my to zdobywanie czystego serca jest taką tak naprawdę wielką przygodą życia, prawda? Jest wielką radością. Ono wiąże się z jakimś wysiłkiem, trudem, ale tak naprawdę to jest wielka radość, bo my po prostu idziemy do Pana Boga, który nas bardzo kocha, prawda? I staramy się dążyć do świętości, która jest, nie jest jakimś tylko... święci to nie są tylko jakieś tam figury z kościołów, prawda? Tylko świętość to jest normalność, prawda? Każdego z nas Pan Bóg przeznaczył do świętości i my chcemy być święci, prawda?
Tak. Także Ruch Czystych Serc powstał, to jest, aby promować czystość serca też w czystym ciele, tak? Aby utrzymywać tę czystość ciała, jako że współcześnie również potwierdzały to objawienia Matki Bożej. Wielkim zagrożeniem są dla świata, są grzechy związane właśnie z szóstym i z dziewiątym przekazaniem i właśnie czasopismo Miłujcie się powstało jako takie antidotum na wszystkie gazety mówiąc delikatnie, bezbożne dla młodzieży, tak, które promowały rozwiązłość, no taki bardzo grzeszny styl życia, tak właśnie Miłujcie się powstało, aby promować to czyste serce, które no, posiada również czyste ciało, tak, i daje następnie szczęście i w życiu teraz już, i szczęście wieczne.
I przy redakcji właśnie czasopisma dwumiesięcznika Miłujcie się, powstał właśnie Ruch Czystych Serc w odpowiedzi na deklaracje wysyłane do redakcji, żeby że wielu ludzi właśnie chce walczyć o swoją czystość, tak, o swoją przyszłość, o zbawienie.
Powstał właśnie Ruch Czystych Serc. Jakoś w życiu dorosłym, prawda, że to jest takie przygotowanie do tego, żeby potem tworzyć piękne rodziny, czy no niezależnie zresztą od powołania, tak, czy do zakonu, czy do stanu duchownego, żeby potem dalej mieć to czyste serce dalej w życiu, prawda, bo wtedy tylko człowiek może tak naprawdę w pełni żyć, w pełni być sobą.
A ja wiem, ilu was jest?
Oj, już ponad 8 tysięcy.
Nie, już blisko 9 tysięcy osób zawierzyło się Jezusowi w Ruchu Czystych Serc, by pozwolić mu przemieniać swoje życie.
Na całym świecie.
I co wydaje mi się jeszcze tutaj ważne, żeby dodać, bo ktoś sobie powie, no tak, Ruch Czystych Serc to nie dla mnie, ja tyle przeszedłem. Właśnie Ruch Czystych Serc to jest taka klinika, też jak mówi ksiądz Mieczysław Piotrowski, którego ja tak sobie nazywam właśnie no takim opiekunem Ruchu Czystych Serc, tak, no bo w centrum jest Pan Jezus. Jest to klinika i czystość jest drogą. To nie jest tak, że ja jestem teraz czysty i już okej, już nic nie można ze mną zrobić, tylko to jest ciągła walka, upadek, powstanie, walka do coraz doskonalszej właśnie postawy miłości.
A czym się różni Ruch Czystych Serc od Ruchu Wiernych Serc?
Ruch wiernych serc jest dla osób, których opuścił małżonek, a chcą dochować wierności przysiędze małżeńskiej. I no to też wymaga, prawda,
wielkiej łaski.
Tak,
Pana
jeszcze
Boga. Łaski
z tego jest też ruch czystych serc małżeństw.
Tak.
Dla tych, którzy... To może Litka, ty powiedz.
Tak, jest to jakby taka kontynuacja Ruchu Czystych Serc. My wcześniej z Kamilem jako narzeczeni byliśmy w Ruchu Czystych Serc, a teraz już w Ruchu Czystych Serc małżeństw, jako że na czystość małżeńską we współczesnym świecie też bardzo czyha na nią demon, tak? I chce zniszczyć wszelkimi różnymi metodami. I Ruch Czystych Serc małżeństw też pomaga iść w tym dobrym kierunku.
Mhm. I dlatego może tak ślicznie Laura śpiewała Alleluja. Alleluja. Jak się nauczy już mówić Alleluja i do przodu, cała naprzód, czyli na multiplex, to pamiętaj, Litko, żebyś z Kamilą ją przywiozła, wtedy już będzie mogła tutaj nam wszystko wyśpiewać, co jest potrzebne.
Właśnie, widzi przykład rodziców i wzrasta w tym.
Tak. Eucharystia jest pokarmem innym niż wszystkie, bo nie przyjmuje jej w siebie, ale ona przyjmuje mnie w Chrystusa. Czemu nie notujecie? To tak jeszcze z tego dzisiejszego spotkania.
Notujemy.
To ja nie przyjmuję jej w siebie, ale ona mnie przyjmuje w Chrystusa. Ciekawe, nie? Niby to samo, ale...
Jakoś to jest taka wielka tajemnica, że człowiek jak po prostu czasem trochę bardziej sobie uświadamia, czym to jest, to naprawdę taki, no, aż go zatyka, prawda?
Zapiera dech
z wrażenia i że po prostu Pan Bóg, no tak, tak do nas wychodzi i tak nam
tak
się oddaje.
Kocha.
I tak naprawdę powierza nam siebie jakby bezwarunkowo i oddaje nam się w ręce i tak naprawdę my możemy z nim zrobić, prawda, są przypadki, że ludzie na przykład profanują hostię, prawda, i czy profanują, nie przystępują godnie do Komunii Świętej, więc to jest takie tak wielkie oddanie się Pana Boga, że On po prostu no, tak nam ufa, prawda, i tym większa jest nasza odpowiedzialność, żeby starać się z tym właśnie czystym sercem, prawda? I z tą świadomością przystępować do Komunii Świętej i uczestniczyć w pełni.
Pięknie. To ja myślę, że teraz, jak te wszystkie nasze myśli, piękne mówienie Eucharystii w modlitwie przekażemy teraz jeszcze naszemu przyjacielowi, Panu Zbawcy Jezusowi, to on się bardzo ucieszy. To może zrobimy w ten sposób, że pomodlimy się teraz. Czy teraz będziemy pozdrawiali? Jak wolicie. W kościele demokracji nie ma, ale możecie wybrać, czy pozdrowimy na koniec, czy teraz.
Może teraz, bo już późno, niektórzy chcą spać.
Ale nie. O, to w takim razie podaj mi jeszcze, Litko, tak. To w takim razie zrobimy, że najpierw się pomodlimy, bo jak ktoś wysłucha pozdrowienia, pozdrowili mnie, idę spać. A tak to zapraszamy przyjaciół Gosi, Marysi, Litki, Kamila i Laury oraz Piotra do wspólnej modlitwy, a po tej modlitwie będą pozdrowienia. Więc dzisiaj mamy piątek, hymn Nim kres nadejdzie z pierwszego tygodnia na stronie 971, w wydaniu skróconym na stronie 1166, psalmodia, czytania i modlitwa z piątku w tomie czwartym na 990, wydaniu skróconym 1184, responsorium pieśń Symeona w wydaniu skróconym na 1169 stronie i antofona końcowa Zmówimy sobie modlitwę pod Twoją obronę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Pomyślmy, jak przeżyliśmy ten dzisiejszy dzień, ile w nim było dobra, ile zła. Czym obraziliśmy Pana Boga? Może myślą, mową, uczynkiem bądź zaniedbaniem. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione
przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki.
Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mroki przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. No i finis koronat opus. Zmęczenie, ale zrobiliście kawał dobrej taką przeoraliście na jesień dobrze glebę, więc myślę, że nie tylko jutro w czasie marszu. Kto z was jedzie na marsz?
My.
Jedziemy.
A, czyli jedziecie. Bardzo dobrze. Czyli będziemy jechali wszyscy na marsz, aby Polska się obudziła. W nagrodę macie pozdrowienia teraz.
Chcielibyśmy na pewno pozdrowić całą redakcję Miłujcie się z księdzem Piotrowskim.
A to pozdrawiaj, super, możesz.
Na czele. Super.
Pozdrawiamy.
Tak, bo tu zawsze jak chcieliśmy pozdrowić, no jak chcecie, to pozdrawiajcie.
Pozdrawiamy.
Mały dzieciak się tego nauczyłem.
I też, też krajowego moderatora Ruchu Czystych Serc, księdza Pana Roberta Biela. Aha. Pozdrawiamy, księże. Oczywiście cały...
Mirka.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Całą redakcję. Nie chciałbym nikogo pominąć,
aha,
dlatego
dobrze,
nie wyszczególniam.
Całą redakcję.
Tak. I poza tym cały Ruch Czystych Serc, szczególnie właśnie RCS Warszawa i chłopaków, którzy tu nie mogli dotrzeć, Marka, Grzegorza, no i resztę naszej brygady, siostrę Katarzynę Starek, która była naszą opiekunką właśnie Ruchu Czystych Serc RCS Warszawa, która niestety no, z różnych obiektywnych względów musiała się przenieść. Ja osobiście chciałam pozdrowić też moją całą rodzinę i parafię Goworowo.
To ja jeszcze sobie pozwolę pozdrowić mojego kochanego męża.
On na pewno już... słucha tam, tak, z Laurą.
Dzielnie z Laurą, mam nadzieję, że
śpiewa
słucha.
Śpiewa i nie, kołysanki do snu.
Tak, tak. Kochanych rodziców, siostrę z rodziną, już tak zwykluwający się kolejnym dzieckiem, które już niecierpliwi się, żeby przyjść na świat. Również moją drugą wspólnotę, no, katechumenalną 24A z Warszawy i jeszcze na koniec wszystkich kapłanów, którzy również w całym moim życiu mieli wpływ na to moje obecne przeżywanie Eucharystii, szczególnie mojego proboszcza z rodzinnej Częstochowy, księdza Andrzeja Filipeckiego.
Mhm. I przyjaciół z Lubicza.
Też, bardzo pozdrawiamy też przyjaciół.
Siostrzyczki?
Tak, i chciałam pozdrowić całą rodzinę, rodziców i wszystkich przyjaciół z Ruchu Czystych Serc.
Tak, ja chciałam pozdrowić, tak jak już Piotrek tutaj pozdrawiał redakcję, wszystkich członków Ruchu Czystych Serc, no i rodzinkę, rodziców, brata Jurka z narzeczoną Olu.
A dlaczego Litka pozdrawiała męża tamstem, a wy nic, dziewczyny, Marysia i Gosia?
Pozdrawiam mojego przyszłego męża.
O.
Tak, ja też pozdrawiam.
No proszę, bo to
tak
prawda.
Właśnie, bo Ruch Czystych Serc uczy wierności od urodzenia.
O.
Tak jest.
Czy już wszystkich pozdrowiliśmy? I pozdrawiamy wszystkich, którzy wybierają się budzić Polskę jutro na trzecim marszu. Spotykamy się na Placu Trzech Krzyży, prawda?
Tak.
To super. Dzisiejszy program realizował pan Jarek. Dziękujemy mu za pięknie dobraną muzykę, chociaż wyście tak mu podpowiadały tam z tym lumenem. Lubicie lumen,
tak,
co?
Tak, lubimy i na rekolekcję.
Pozdrawiamy zespół.
Aha. Tak, pozdrawiamy pana Małkowicza wraz z rodziną.
Właśnie,
dlatego, tak, obok pana Jarka dziękujemy właśnie tym szaleńcom z Ruchu Czystych Serc i Ruchu Czystych Serc Małżeńskich.
Małżeństw,
tak. Ja myślę, że to nie było pierwsze spotkanie, ale jak coś ciekawego będzie w Miłujcie Się, dajcie znać, to znów sobie poczytamy. To dajcie znać, coś sobie poczytamy,
tak,
dobra?
Tak.
Fajnie. A ja nazywam się ksiądz Antoni Balcerzak i spotkamy się 12 października w wyjazdowym czasie wzrastania w piątek po koronacji rumskiej Matki Bożej na Kaszubach. Na dzisiaj to tyle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Do usłyszenia i dobranoc.